Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Jak bardzo zmienia się medycyna? Z tym pytaniem zmierzymy się na początku naszego programu. Zapytamy, co już potrafi sztuczna inteligencja.
Jest to w pełni głosowa rejestratorka, która obsługuje połączenia przychodzące, wychodzące. Umożliwia też potwierdzanie wizyt, czyli redukuje ilość przypadków, gdzie osoba nie stawiła się na wizytę.
Sztuczna inteligencja ma być przede wszystkim wsparciem dla pacjentów. Im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej narażeni na zaburzenia odżywiania.
1 na 4 pacjentów zdarza się, mówimy w wieku podeszłym, ale też miejmy na uwadze, że dysfagia nie dotyczy tylko pacjentów starszych w wieku podeszłym.
Więcej o tym problemie powiemy w pierwszej części programu. Po muzycznej przerwie będzie o pomocy wielkopolskich okulistów w Afryce.
Informacja o tym, że przyjeżdżamy, bardzo szybko się roznosi. Wiadomo, że przyjeżdżają Polacy i mogą im po prostu otworzyć nowy świat.
Plany wyjazdowe lekarzy już są. Teraz trwa zbiórka okularów. Na koniec będzie o projekcie, który poruszy każdego. Seniorzy w Poznaniu tulą maluszki.
Tulenie, karmienie, przewijanie. Dzieci się nawet do tych pań przyzwyczajają i odczuwają, jeżeli przychodzą do nich, czują ten spokój.
Seniorki wspierają rodziców, którzy nie zawsze mogą być w szpitalu z noworodkiem. Magda Konieczna, zapraszam na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Rejestratorka AI, która odbierze jednocześnie 100 połączeń, to już niedługo może być przyszłość w placówkach ochrony zdrowia. Na niedawnych targach Salmet w Poznaniu można było zobaczyć nowości technologiczne, ale też najnowsze wzory medycznej odzieży.
Prezentujemy prawdopodobnie pierwszą w Polsce unikalną, automatyczną rejestratorkę AI. Jest to w pełni głosowa rejestratorka, która obsługuje połączenia przychodzące, wychodzące. Umożliwia też potwierdzanie wizyt, czyli redukuje ilość przypadków, gdzie osoba nie stawiła się na wizytę, oraz jest w stanie obsłużyć do 100 połączeń jednocześnie przychodzących. To jest właśnie największa przewaga, gdzie linia po prostu nie wymaga fizycznie osoby, która będzie musiała odbierać telefonem.
Ja rozumiem, że to jest przyszłość.
Myślę, że tak, i prezentując ten produkt sprawdzamy tak naprawdę, czy Polska jest na to gotowa.
Jest gotowa, myśli pan?
Myślę, że to jest ten moment.
Myślę, że przychodnie już w jakimś tam stopniu wykorzystują sztuczną inteligencję. Są boty, może one nie są do końca oparte na AI, ale już działają.
Zdecydowanie, faktycznie takie rozwiązania istnieją, podobne. Natomiast z naszych testów, a sprawdziliśmy już kilka, powiedzmy, wiodących produktów na ten moment na rynku, nie są one mocno rozreklamowane, a my oferujemy w pełni naturalną rozmowę. Asystentka może mieć osobowość, czyli może mieć swoje imię, można dobrać swój ton głosu. Mało tego, można sklonować nawet głos swój czy asystentki.
Rozumiem, że ona porozmawia z pacjentem, tak?
Oczywiście.
Normalnie jak człowiek.
W procesie wdrażania zbieramy informacje o gabinecie, o oferowanych usługach, o osobach, lekarzach, którzy pracują w gabinecie. Na przykład nawet takie informacje, czy w pobliżu jest miejsce dla niepełnosprawnych na przykład. Bo to jest też pytanie, które gdzieś tam się w naszych analizach też trafiło. Więc staramy się po prostu faktycznie dać takie pełne doświadczenie naturalnej rozmowy. Można asystentowi przerywać na przykład.
My specjalizujemy się w humanizacji przestrzeni medycznej, czyli staramy się stworzyć w szpitalach, w placówkach medycznych miejsca, które redukują stres pacjentów. To jest tak zwane pozytywne rozproszenie uwagi, aby pacjent mniej czuł się w szpitalu i dzięki czemu same proces leczenia był łatwiejszy. Natomiast taka nowość to są takie stanowiska multimedialne, interaktywne, które z jednej strony mogą pełnić funkcję taką pomocniczą w organizacji samej pracy szpitala, informacyjną o placówce medycznej, natomiast zawierać również elementy, które są troszeczkę z jednej strony rozrywkowe, ale na przykład mogą też być to elementy, które pomagają w rehabilitacji pacjentów, więc specjalne monitory. My chcemy pokazać lekarza z innej strony, więc na tych ekranach pokazujemy sylwetki lekarzy, to nie są zdjęcia i to nie jest taki opis typowo medyczny, natomiast chcemy pokazać lekarza jako człowieka, lekarza, który ma swoje hobby, swoje zainteresowania, może jakieś zwierzęta, i bardziej opowiadamy historię lekarza, a dzięki czemu pacjentowi dużo łatwiej będzie porozmawiać z tym lekarzem. Chcemy to zniszczyć, tą barierę pomiędzy pacjentem a lekarzem.
Co to jest za urządzenie?
Analizator składu ciała.
Czyli tak, ile mamy wody?
Ile mamy wody, ile mamy tkanki tłuszczowej, masa mięśni szkieletowych. I możemy tam różne też inne ciekawe rzeczy odczytać. Na przykład nasze obecne samopoczucie albo jakiś tam trochę dłuższy stan niewyspania też będzie widoczny. Oczywiście obrzęki.
Bardzo na czasie, bo chcemy ten twój dobrostan zadbać. Tak?
Oczywiście, że tak.
W wielu miejscach na takich akcjach profilaktycznych są takie te urządzenia.
Tak, no i w zasadzie i dietetycy, fizjoterapeuci, i lekarze, specjaliści mogą korzystać z tego typu urządzeń, więc tak naprawdę dla każdego coś dobrego.
Przydałby się taki aparat w każdym gabinecie lekarza rodzinnego?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wiele rzeczy tutaj właśnie można odczytać z tych wyników. Badanie jest szybkie, mnóstwo informacji przydatnych, nie trzeba stać w kolejkach do różnych innych urządzeń, wszystko w jednym.
Coś się w tym designie zmienia, patrząc na odzież medyczną?
Myślę, że tak. Kiedyś to były takie bardziej tradycyjne, nazwijmy to fartuszki lub bluzy i spodnie. Teraz jest zdecydowanie bardziej trend na to, żeby nosić typowe, jak to młodzi mówią, skrapsy. I myślę, że to jest ten trend, który dominuje, aczkolwiek my walczymy jako producent z tym, żeby jednak były różne typy odzieży i żeby i ci starsi, i ci młodzi byli zadowoleni.
Skraps, czyli spodnie i ta góra.
Bluza przez głowę, tak. Zazwyczaj z dekoltem V.
Kolory też bardzo różne, bo spotyka się lekarzy nawet w takich odważnych kolorach.
Oj, w dzisiejszych czasach jest rewia kolorów, bez mała wszędzie. Najbardziej chyba szokujące jest to, że nawet pielęgniarki chodzą w czarnych skrapsach. Co troszkę może pacjentów minimalnie denerwować, ale jednak widzimy, że ten czarny też zaczyna dominować.
Ale też panowie w różu, w fiolecie.
Dokładnie, w czerwieniach, w bordach.
W wzorkach też się zdarzają.
Tak. Moda na wzorki, myślę, że to już tak troszeczkę było kilka lat temu, to była bardzo duża moda na różne wzorki, szczególnie w zwierzaczki, w sowy, kotki, pieski. No, to był boom. Natomiast w tej chwili, owszem, są dalej zwolennicy tego typu printów, natomiast już troszeczkę mniej.
I chyba też linia nawet samych fartuchów się zmienia. One są takie jednak bardziej dopasowane do sylwetki.
Tak, chociaż my zawsze kładliśmy nacisk na to, żeby odzież medyczna była również bardzo kobieca i podkreślająca atuty kobiet, tak? Więc nasza odzież zawsze była taka i wygodna, ale też ze specjalnymi krojami.
A jakiś kolor na ten sezon najmodniejszy?
Myślę, że nie ma jednego koloru, chociaż my jako firma oczywiście, no powiem to, co my promujemy nowe kolory, to jest przepiękny kolor borda, czyli czerwone wino, a w tej chwili na wiosnę jako odświeżenie promujemy trzy kolory zieleni, kolor matcha, kolor szmaragd, kolor khaki.
O choroba! Jak to się leczy?
Zaburzenia odżywiania często dotykają seniorów. O tym problemie specjaliści rozmawiali podczas forum o chorobie i starości w Poznaniu. Jak podkreślają organizatorzy, opieka zaczyna się od wiedzy, a zmienia się dopiero wtedy, gdy pojawia się zrozumienie. Forum było kopalnią wiedzy na temat opieki nad chorymi czy starszymi zależnymi mieszkańcami. Wiele poświęcono właśnie zaburzeniom odżywiania.
To już słyszę często od pacjentów, jak dostali miksa i ja nie mam zielonego pojęcia, co tam było i ja się bałam tego zjeść, prawda? No bo skąd wiadomo, co jest w miksie? Miksujmy osobno kolory, osobno mięso, osobno ziemniaki na przykład i osobno warzywa. Wtedy ten człowiek chociaż jakieś kolory ujrzy, prawda? No bo niestety jak blendujemy, to wszystko będzie wyglądało podobnie.
O dysfagii, czyli zaburzeniach połykania przez seniorów, mówiła jedna z organizatorek forum, dr Marta Lewandowicz-Czarnecka.
Z Pani doświadczenia pracy z seniorami, ile mniej więcej osób ma już takie problemy?
Statystyki są różne, w zależności od tego, jak zbadamy. Bardzo dużo dysfagii jest niezdiagnozowanej, ponieważ nie dostrzegając problemu, nie wiemy, że należy to diagnozować, więc ciężko mówić o liczbach. Natomiast z własnego podwórka, jeśli mogę powiedzieć, to 1 na 4 pacjentów zdarza się, mówimy w wieku podeszłym, ale też miejmy na uwadze, że dysfagia nie dotyczy tylko pacjentów starszych w wieku podeszłym. To jest szerokie spektrum jednostek chorobowych, w których właśnie jako objaw dysfagia może towarzyszyć. Więc tak, mam takich pacjentów dość często, na tyle często, że postanowiłam poruszyć ten temat na forum.
Jakie są konsekwencje dysfagii?
Konsekwencje są ciche i nie zawsze łączone z dysfagią, jak na przykład zapalenie płuc, zachwystowe zapalenie płuc. Jest to najpoważniejsza konsekwencja, razem idąca w takiej trójce z niedożywieniem i odwodnieniem. To są te aspekty, na które musimy zwrócić uwagę, bo jeżeli pacjent odmawia jedzenia, to niekoniecznie musi świadczyć o tym, że nie ma apetytu, tylko boi się bezpiecznie przełykać.
No to wydaje się wtedy bardzo prosta rzecz. Mielimy wszystko, wrzucamy do blendera i dostarczamy te wszystkie wartości odżywcze, które do tej pory, tylko w innej konsystencji.
I tutaj słowo klucz, wartości odżywcze. Podczas gdy zaprzyjaźniamy się z blenderem w dysfagii, musimy wiedzieć, że wartość odżywcza spożywa fermentowanych pokarmów znacząco się zmniejsza, dlatego też w dysfagii celem naszym jest jak najmniejsze kęsy, jak najmniejsza objętość, ale jak najwyższa wartość odżywcza. Tak, żeby w małej ilości jedzenia, w małej objętości skompensować wartość odżywczą, czyli kalorie, białko i pozostałe składniki odżywcze, które są potrzebne. Dlatego tutaj nie mówimy tylko o blendowaniu, ale bardzo ważne nie tyle sama konsystencja, jest to lepkość, gęstość, śliskość, tekstura. Także tutaj to też należy wziąć pod uwagę.
Mówiła Pani o zagęstnikach, żeby tego się nie obawiać, żeby właśnie w ten sposób dodawać wartości odżywczych do pokarmu dla osoby starszej.
Tak, mówimy o dwóch rzeczach, o zagęstnikach do żywności, którymi możemy zagęszczać produkty, czy żywność, czy też płyny, jak również o żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, która nie jest tylko dla pacjentów onkologicznych, musimy wiedzieć. Odżywki jak białko serwatkowe, jak preparaty doustne w płynie mogą śmiało służyć również w innych jednostkach i stanowić bardzo dobre źródło wartości odżywczej właśnie w zaburzeniach połykania, jeżeli zwykła dieta już nie wystarcza.
I to też jest bardzo ważne, żeby dodawać tych wartości odżywczych, żeby ten pokarm i to jedzenie, karmienie nie trwało strasznie długo.
Tak, to jest bardzo dużo dla niej też wysiłek. Jest to duży wysiłek, jeżeli każda łyżka plus minus 10 ml, chociaż no nie nakładamy tak z rantem, trwa około 30 sekund, to mając obiad wartości pół litra, 500 ml, możemy sobie bez problemu pomnożyć czas, jaki zajmuje na zjedzenie posiłku plus jakieś odchrząknięcie, chwila rozmowy, to się bardzo wydłuża. I teraz, jeżeli mamy do zaopiekowania 10-15 pacjentów na oddziale, to niemożliwym jest, aby wszyscy zjedli ciepły obiad.
Jak jest z wiedzą personelu?
Staramy się ją zwiększać i świadomość zwiększamy, myślę, czy to w DPS-ach, czy to w ZOL-ach, czy to w szpitalach. Natomiast mamy jeszcze ogromnie dużo do zrobienia, stąd potrzeba stworzenia takiego forum.
I teraz zobaczcie, jeśli chodzi nawet o te sypkie produkty, jak ryż, kasza, suchy makaron, znaczy po ugotowaniu, wiadoma sprawa, jak bardzo ograniczamy już konkretną grupę produktów. I jeżeli ograniczamy, a nic nie damy w zamian, no to w myśl równowagi, która jednak organizm do niej dąży, jak nie dostanie z zewnątrz, zacznie zabierać z siebie. Najłatwiej jest z mięśni.
Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy z kolejnymi tematami.
Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię.
Magazyn na zdrowie.
Dobromat stanął w Poznaniu. Ustawiło go w swojej siedzibie Stowarzyszenie Dla Świata. Zbiera do niego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, które okuliści jesienią zabiorą do Afryki. O tym, jak ważna jest taka pomoc, mówią Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata i okulistka Izabela Rybakowska.
Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci, pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operację zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób.
Rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. I my staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów. One są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
Dobromat już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia Dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32. Tutaj można przynosić swoje okulary, okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia Dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie. Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne. Z tych okularów na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie. Akcja potrwa do końca lipca, czyli do połowy wakacji. Można dostarczać już.
Jest tam bardzo duży problem zapaleń spojówek w związku z warunkami, w których przebywają. Ale to są takie rzeczy, które wystarczy tylko przeleczyć antybiotykiem, przeleczyć odpowiednim lekiem i sobie z tym można poradzić. Natomiast spotykamy bardzo dużo zaniedbań z powodu zaawansowanej jaskry, gdzie tak naprawdę utrata wzroku jest nieodwracalna. Z braku dostępu do leku, ale przede wszystkim z braku możliwości diagnostyki, ci pacjenci mając 20-30 lat są niewidomi. I to już jest rzecz, której nie da się odzyskać, nawet gdybyśmy tam próbowali włączyć leczenie. taśma w odpowiednim momencie zdiagnozowana też pozwala nam poprawić funkcjonalność pacjentów, ale te zaćmy też są bardzo, bardzo zaawansowane i nie są to schorzenia takie typowe jak w Europie, są to schorzenia powikłane stanami zapalnymi. Pacjenci chorują na gruźlicę, chorują na AIDS, mają dużo pasożytów, tak że dopiero jak otwieramy oko, to wiemy, co w nim naprawdę jest. Jesteśmy rozpoznawani przez pacjentów, a informacja o tym, że przyjeżdżamy, bardzo szybko się roznosi. Wiadomo, że przyjeżdżają Polacy i mogą im po prostu otworzyć nowy świat.
Na zdrowie.
W poniedziałek Dzień Dziecka świętowany jest także w szpitalach, gdzie najmłodsze dzieci spędzają pierwsze godziny, dni, a czasem i miesiące życia. W szpitalu imienia Raszei w Poznaniu od 2019 roku w zapewnieniu bliskości najmniejszym dzieciom pomagają wolontariuszki wyjątkowego programu Senior Maluszka Tuli.
Prawa ręka. Tulenie, karmienie, przewijanie. Dzieci się nawet do tych pań przyzwyczajają i odczuwają, jeżeli przychodzą do nich, czują ten spokój, śpią u nich na klatkach piersiowych.
Elżbieta Morawska, koordynatorka w programie Senior Maluszka Tuli. Ja jestem od samego początku, wszystkie nasze wolontariuszki to jest 70+. No i wiadomo, jak w tym wieku różnie bywa, różne sytuacje życiowe, a oprócz tego było bardzo duże zainteresowanie tym naszym programem, dlatego trzeba było zrobić drugą edycję.
Wyjątkowy program, tak naprawdę pierwszy w kraju.
Pierwszy raz usłyszałam o tym, jak gdzieś w Ameryce jakiś starszy pan, 80-letni, siedział w szpitalu i tulił małe dzieci. Ja mam szwagierkę, która wtedy pracowała w hospicjum. Powiedziała mi, że to by było takie moje spełnienie marzeń, gdybym mogła też coś takiego robić. Ona jest bardzo aktywną kobietą, pani Barbara Grochal. No i przy współpracy Centrum Inicjatyw Senioralnych, przy współpracy szpitala, powstał ten program. I tak to się zaczęło.
Małgorzata Antczak, jestem od 5 lat zastępcą pielęgniarki oddziałowej, a na oddziale pracuję, teraz mi minie 36 lat. Panie są, że tak powiem, naszą prawą ręką. W przypadku, kiedy mamy dzidziusia, który nie ma wyjaśnionej sytuacji socjalnej, przychodzą, pomagają nam. W ciągu dnia jest bardzo dużo czynności, które wykonujemy poza oddziałem, czyli chodzimy do porodów zabiegowych, wykonujemy czynności pielęgniarskie na oddziale położniczym przy zdrowych noworodkach, które są przy mamach, a te panie zajmują się w tym czasie dziećmi, które no nie mają tej opieki mamy.
Rodzi się dziecko, czasami z jakimiś problemami. Mama ma drugie, trzecie dziecko w domu. Niestety nie może z tym dzieckiem tutaj non-stop przebywać na oddziale, no i wtedy nasza rola. Oczywiście też zdarzają się dzieci do adopcji. Mama rodzi dziecko, rezygnuje z praw z bardzo różnych przyczyn. My nie oceniamy tego, bo sytuacje życiowe są naprawdę bardzo różne, bardzo trudne. Wtedy takie dziecko jest, no powiedziałabym, że całkowicie nasze, bo ono czeka albo na adopcję, albo czeka na umieszczenie w rodzinie zastępczej. Jeżeli jest to dziecko zdrowe, to wtedy bez żadnych tutaj obiekcji panie położne zostawiają takiego malucha w naszych rękach i my robimy wszystko, co można.
Takie ciepło bije od pań, które przychodzą i no, widzimy to, jak nasze skarby, które są same, bez mamy, zachowują się przy swoich ciociach, babciach, jeżeli mogę tak powiedzieć.
Dorota Paszek, ja jestem z tego drugiego naboru, czyli jestem od 2 lat. Miałam bardzo dobre życie i chciałabym się też trochę tym podzielić. I wie pani, jak tu się przychodzi, to ten dzień jest zupełnie inny. Ta radość tego, że ten mój czas uczynił coś dobrego, może komuś pomógł, najnormalniej w świecie, to tak ładuje akumulatory, że to naprawdę nie jest zmęczenie.
Dotyk, który zapewniają im panie wolontariuszki, nasze panie seniorki, naprawdę wycisza te skarby. I wiemy, że im dłużej są z nami, czasami są już na tyle przyzwyczajone, że jeżeli któraś z pań nie może przyjść, no odczuwamy to, bo te skarby potrzebują tego tulenia. One naprawdę wyciszają się, jeżeli nawet nie ma pani wolontariuszki, a my bierzemy na ręce, to wiemy, że jest taki spokój, bije od tego dziecka. No, wyraz twarzy nawet tego noworodka pokazuje nam, że jest mu dobrze, wyciszył się i zasypia na rękach.
Często wiadomo, brzuszek, kolki, no każdy potrzebuje przytulania, a taki maluch, który dopiero co wyszedł na świat, tym bardziej potrzebuje.
A czy to pani też jest potrzebne, czy wolontariuszkom, co panie dostają w zamian?
Ja tutaj spełniam swoje marzenia. Ten dzidziuś, którego ja piastuję, on udowadnia mi, że ja jestem jeszcze do czegoś potrzebna, że ja mogę te pokłady miłości, które we mnie są, mogę jeszcze przekazać drugiej takiej małej osobie bezbronnej, no, która jeżeli nie ma tej swojej prawdziwej mamy na razie, no to ja spełniam rolę takiej przyszywanej babci.
Nie ma czegoś takiego jak czysta bezinteresowność. Zawsze robimy to dla siebie. Ale tu wiem, że to dziecko mnie nie zapamięta. Zrobiłam coś dla kogoś, kto mi nigdy za to nie odpłaci. Bo to też troszeczkę o to chodzi, tak?
Dzień dziecka niedługo. Czy tutaj to jest jakiś specjalny dzień?
Tak, jest to specjalny dzień. Zawsze staramy się dla naszych dzieci, naszych małych skarbów, serduszek, coś przygotować. Zawsze jakąś małą niespodziankę otrzymują od oddziału.
Dziś już kończymy. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.